Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, co powinieneś zrobić przed przystąpieniem do realizacji działań projektowych. Skąd taki temat? Ciągle jestem jeszcze na etapie planowania kolejnych odcinków tej całej takiej ścieżki poświęconej budowaniu strategii rozwoju organizacji i planowaniu działań strategicznych. Także jeszcze daj mi chwilę, chcę do tego podejść strategicznie i najpierw sobie zaplanować cały blok tematyczny, wszystkie odcinki, a dopiero potem je publikować. Ale też wiem, że powoli zaczynają pojawiać się wyniki różnych konkursów grantowych. W zeszłym tygodniu na przykład były wyniki z Ministerstwa Kultury. Mówimy o tych takich dużych konkursach grantowych, tam gdzie mamy taniec, edukację artystyczną i te wszystkie różne dziwne historie. No i z pewnością będziecie szukać koordynatorów projektu do waszych działań, do tego, co chcecie zrobić. I pomimo tego, że ciągle niektórzy grantodawcy wyceniają pracę koordynatora projektu jako pracę techniczną, taką pomoc administracyjną, to uwierz mi, że dobry koordynator projektu jest na wagę złota, dlatego że taka osoba musi mieć naprawdę po prostu całą masę różnych dziwnych kompetencji. I jak będziesz szukać takiej osoby, to pamiętaj o tym, że ta osoba powinna mieć z jednej strony umiejętności finansowo-analityczne, żeby zmonitorować poziom wydatkowania budżetu projektu, a z drugiej strony musi mieć kompetencje miękkie, niezbędne do pracy z ludźmi, z podwykonawcami, z członkami zespołu. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć osoby, która byłaby taka dwudzielna, miała te dwa aspekty w sobie, te dwa rodzaje różnych kompetencji, i twarde, i miękkie, to pamiętaj, że zawsze możesz zatrudnić dwie osoby, zawsze możesz zawnioskować o to, aby była ta jedna taka osoba ogarniająca merytorykę i żeby była ta druga osoba, która będzie się zajmować stricte finansami i budżetem. Jak będzie dobrze? Nie wiem, jak będzie dobrze w Twoim przypadku, ale niezależnie od tego, ile osób koordynujących projekty będziesz mieć, pamiętaj o tym, co musisz zrobić Ty jako zarząd, ale też Twój koordynator projektu przed tym, zanim zaczniecie robić pierwsze rzeczy i wydawać pierwsze pieniądze. Etap pierwszy. Czytamy bardzo szczegółowo wniosek o dofinansowanie projektu. Często zdarza się tak, że projekty pisze kto inny, a kto inny je realizuje. W najgorszej sytuacji zapłaciliście za projekt i ktoś go dla Was napisał, tak jak mu się wydaje, bo na przykład brakło czasu na dogadanie szczegółów. Część wniosków jest też bardzo precyzyjnie napisana, że wiadomo tak od A do B, co po kolei trzeba zrobić, są wypisane poszczególne etapy. Tak jest modelowo, ale większość projektów jest pisana na już czy na wczoraj i zawiera bardzo dużo nieścisłości i bardzo dużo takich niedopowiedzeń. W związku z tym powinnaś przeczytać wniosek i wypisać z niego wszelkie nieścisłości pomiędzy działaniami, pomiędzy budżetem i postarać się to doprecyzować, wyjaśnić. Jeżeli ktoś rzuci hasło, że robimy warsztaty dla seniorów, na przykład warsztaty kreatywne, no to Ty jako realizator musisz wiedzieć, jakie to będą warsztaty, jakie trzeba mieć kompetencje i kwalifikacje do tego, żeby przeprowadzić te warsztaty i jak to zrobić. Jeżeli nie ustalisz tego zakresu działań z autorem projektu, to musisz to zrobić z zarządem, albo jeżeli zarząd mówi, że masz wolną rękę, to wtedy musisz ustalić to w zespole, czy na przykład z uczestnikami, uczestniczkami projektu. Musisz bardzo precyzyjnie wiedzieć, co będziesz robić i w jaki sposób. Może się też okazać, że będziesz mieć nieścisłości pomiędzy treścią zadań a budżetem projektu i wtedy te nieścisłości też musisz wypisać i musisz ustalić z grantodawcą jednolitą wersję, czyli najprawdopodobniej oznacza to to, że będziesz musiał wprowadzić zmiany we wniosku o dofinansowanie tak, żeby to było spójne. Dużo lepiej jest to zrobić wcześniej niż później, dlatego że później może się okazać, że jest za późno, a jeszcze później może się okazać, że ktoś Cię będzie rozliczał z czegoś, na co na przykład nie masz środków, albo będziesz musiał wydatkować środki na działania, których nie opisałeś we wniosku. Te rzeczy zawsze się negatywnie odbijają, bo potem na przykład przyjdzie kontrola i będziesz musiał bardzo dokładnie wytłumaczyć, ale o co Ci chodzi i dlaczego to robisz dokładnie w taki sposób. Lepiej jest doprecyzować na początku. Kiedy będziesz pisał do grantodawcy, to pamiętaj, żeby od razu wyjść z Twoją propozycją rozwiązania tej sytuacji, a nie pozwalać grantodawcy na decydowanie za Ciebie. Oni się najczęściej zgadzają, jeżeli jest to wszystko zgodne z prawem, jeżeli możesz to tak zrobić, więc po prostu zaproponuj grantodawcy tą wersję, która jest najbliższa Twemu sercu. No i dobra, przeczytałeś wniosek o dofinansowanie projektu, zrozumiałeś wszystkie rzeczy, ustaliłeś jednolitą wersję, już wiesz co i jak będziesz robić. No i teraz ja przechodzę do kolejnego etapu, ponieważ ja z tymi dokumentami pracuję w taki sposób, że nie czytam wszystkiego naraz, tylko czytam dokument i od razu wynotowuję rzeczy z tego dokumentu. W związku z tym ja na tym etapie z projektu wynotowuję całą taką listę zadań, które trzeba wykonać. Po kolei bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo rozpisuję te zadania na czynności do wykonania i jak to u mnie wygląda. Na przykład jeżeli mam zadanie organizacja warsztatów dla dzieci, no to pierwsza czynność jest taka, że muszę przygotować plakat, muszę wrzucić plakat na Facebooka, muszę zadzwonić do uczestników, uczestniczek projektu, muszę ogarnąć trenera, podpisać z nim umowę, muszę sprawdzić, czy ta umowa została podpisana, łącznie z rezygnacją z PPK i na przykład z kartą czasu pracy. Następnie trzeba przygotować materiały na warsztaty, zakupić je i ogarnąć listy obecności oraz ankiety, jeżeli są wymagane. Następnie kończymy zajęcia, robimy ankietę podsumowującą i wypłacamy środki trenerowi. Więc tych czynności, takich już bardzo drobiazgowych, jest bardzo dużo, dlatego ja to robię w ujęciach miesięcznych, to znaczy raz w miesiącu sprawdzam, jaki mamy grafik, jaki mamy plan na kolejny miesiąc i planuję na początku miesiąca wszystkie czynności do wykonania. To mówimy o dłuższych projektach. Krótsze projekty, na raz wypisać wszystko i potem tylko odhaczamy, czy dana czynność jest wykonana, czy to zostało zrobione. Takie bardzo szczegółowe rozpisanie tych wszystkich czynności bardzo mocno też pomaga w delegowaniu zadań, ponieważ jeżeli Ty bardzo precyzyjnie wiesz, co trzeba po kolei zrobić, a masz nową osobę do współpracy, która w ogóle nie ogarnia tego tematu, to jesteś jej bardzo precyzyjnie w stanie wskazać, co krok po kroku dana osoba ma wykonać. Innym komunikatem jest komunikat ogarnij warsztaty, zrealizuj je, a innym komunikatem jest proszę przygotuj plakat i wrzuć go na Facebooka, żeby rozpocząć rekrutację projektu. Następnie zadzwoń do wszystkich uczestników i uczestniczek projektu i poinformuj ich o danym działaniu. Także dobry koordynator czyta wniosek, planuje, w tym planuje takie kamienie milowe, czyli te rzeczy, które muszą się zadziać jedna po drugiej i one muszą się zadziać we właściwej kolejności. Jeżeli nie zachowasz tej kolejności, to pewne działania projektu nie będą miały sensu. Z wnioskiem są powiązane wszystkie dokumenty opracowane przez grantodawcę. I tutaj mówimy o regulaminie konkursu, mówimy o podręczniku dla grantobiorców, mówimy też o wszelkiego rodzaju wytycznych informacyjno-promocyjnych, dlatego że w tych wszystkich konkursach grantowych promocja jest rzeczą super, mega, ekstra, hiperważną i jeżeli będziecie źle używać logotypów, albo co gorsza, nie będziecie robić tych logotypów, no to w ogóle wtedy macie dotację do zwrotu, więc pamiętajcie o tym, że najczęściej są wytyczne dotyczące promocji, trzeba je przeczytać i trzeba też przygotować sobie właściwe wzory wizualizacji. Ja to robię w Canwie, bo mam Canwę Pro dostępną za darmo dla organizacji pozarządowych i kocham za to Canwę i dziękuję jej pięknie, że naprawdę to jest nieoceniana pomoc, możliwość korzystania z tej wersji super profesjonalnej. No ale wracając do regulaminu i programu, to są takie dokumenty, które z jednej strony są najistotniejsze dla osób piszących projekty, ale z drugiej strony to też są takie dokumenty, w których są zawarte takie drobne szczególiki, o których musisz pamiętać. I na przykład takim szczególikiem, który może Ci sprawić dużo przykrości, jest kryterium dostępu, czyli to kryterium, które musisz zrealizować, aby projekt był w całości kwalifikowany. Na przykład w projektach unijnych, jeżeli nie spełnisz warunków z kryteriów dostępu, to musisz oddać całą dotację. I inaczej myśli się o wskaźniku, czyli tym rezultacie, który masz wpisany we wniosek i na przykład, który mówi, że musisz objąć wsparciem 200 osób. No dobra, jak Ci się nie uda, to czasami można negocjować i jakby to opisać. Okej, ale jeżeli w kryteriach dostępów, czyli tych kryteriach w ogóle uznania projektu za w całości kwalifikowane, jest to 200 osób i Ty tego nie zrobisz, to znaczy, że masz całą dotację do zwrotu. Dlatego pamiętaj o tym, aby wypisać te wszystkie takie newralgiczne rzeczy z regulaminu i z podręcznika, te, które są dla Ciebie nowe albo te, które mogą Cię zaskoczyć. Nie powiedziałam też o umowie o dofinansowanie projektu, ją też na początku, zanim wydasz pierwszą złotówkę, przeczytaj i wypisz z niej te wszystkie istotne elementy. Grantodawcy uwielbiają wpisywać w umowy różne dziwne wytyczne, jak na przykład to, że trzeba poinformować za pomocą specjalnego systemu grantodawcę o tym, kogo przyjmujesz do projektu. Też teraz kończą realizować taki projekt i to po prostu trzeba wiedzieć, trzeba sobie to wynotować, trzeba o tym pamiętać. Szczególnie w tych działaniach, w których mówimy o dużych pieniądzach, jak na przykład projekty unijne, ale też Aktywni Plus, fundusze norweskie. To są wszystko duże dotacje i warto dbać o te szczególiki, żeby potem nie oddawać środków. To są takie dokumenty ściśle powiązane z projektem. Następnie mamy dokumenty, które są powiązane z programem. Jeżeli chodzi o dokumenty powiązane z programem, to najwięcej takich dokumentów mają aktywni obywatele obecnie, ponieważ tam są różne wytyczne dotyczące takich akcji kluczowych, akcji premiowanych. Sporo też dodatkowych dokumentów ma Erasmus+, przez które cały czas się przegryzam. Najwięcej jednak tych dokumentów mają projekty unijne i tutaj są wytyczne dotyczące wydatkowania i kwalifikowalności środków. To są te najważniejsze wytyczne. Ale mamy też wytyczne w zakresie wyrównywania szans, wytyczne w zakresie dostępności, wytyczne w zakresie promocji, wytyczne w zakresie poszczególnych typów operacji. Na przykład są wytyczne w zakresie przekazywania środków osobom fizycznym, ale są wytyczne też dotyczące na przykład możliwości objęcia wsparcia ludzi przez OWES. To, o czym Ci teraz mówię, to są wytyczne dotyczące kończącej się perspektywy finansowej, dlatego że ja zaplanowałam sobie cały marzec na to, aby zapoznać się z nowymi wytycznymi z KPO, Krajowym Planem Odbudowy, który wejdzie lub nie wejdzie. Jakby to nie jest nasza decyzja, ale już były ogłoszone pierwsze konkursy w ramach KPO dla organizacji pozarządowych. No i tutaj tych dokumentów może być bardzo, bardzo dużo. Pamiętam, że kiedy czytałam je po raz pierwszy, to w ogóle byłam troszkę przerażona, to było kilkanaście lat temu, ale tych dokumentów było chyba z 1000 stron, jak nie więcej i tego jest coraz więcej. I są takie po prostu drobne szczególiki, które mogą sprawić, że będziesz oddawać środki lub nie będziesz oddawać środków. Lub na przykład znajdziesz jakiś pomysł na to, aby obronić Twoje pieniądze. Kolejnym takim obszarem, który musi znać koordynator projektu, to jest prawodawstwo polskie. Jeżeli chodzi o te rzeczy księgowo-formalno-prawne związane z zatrudnianiem, z kodeksem pracy, z umowami cywilnymi, z umowami o dzieło, No to tutaj to jest taki obszar, który jest ważny ogólnie w działalności organizacji pozarządowej, więc tutaj nie wymyślamy nic nowego. Dobrze jest pracować dla organizacji, która ma pewne struktury, ma regulamin pracy, regulaminu wynagradzania nie musimy mieć, jeżeli nie mamy określonej liczby pracowników. No ale jakby to są te rzeczy, które najprawdopodobniej księgowa, kadrowa, zarząd, wszyscy to po prostu ogarniają. Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać, to aby zwrócić uwagę na umowy o dzieło, ponieważ w niektórych konkursach są one niekwalifikowane. Ale też są takie projekty, w których musisz znać prawodawstwo szczegółowe. Jeżeli napisałeś projekt i otrzymałeś dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, to musisz znać ustawę o pieczy zastępczej i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Nie ma możliwości, aby tą wiedzę pominąć, ponieważ jeżeli ty nie spełnisz pewnych wytycznych, nie spełnisz wymagań z ustawy, to będziesz ponosił konsekwencje prawne. Albo na przykład nie uda ci się zarejestrować placówki wsparcia dziennego, która jest głównym rezultatem projektu. Tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić na pomoc społeczną, której organizacje pozarządowe nie mogą robić wszystkiego, albo na przykład muszą dysponować kadrą o określonych kompetencjach wynikających z ustawy. Też do takich obszarów na przykład zaliczamy obszar wsparcia osób z niepełnosprawnością, powoływanie placówek dla osób z niepełnosprawnością. Takie właśnie specyficzne obszary. Dobrze jest się dowiedzieć, czy doczytać, jeżeli będziesz coś robić, czy są jakieś prawne wytyczne dotyczące tego obszaru, polecam system ISAP, który będzie podlinkowany w notatkach i to jest system nieodpłatny, znajdują się tam wszystkie ustawy i rozporządzenia i warto tam pogrzebać i posprawdzać, czy żeby coś cię nie zaskoczyło później. I już takim ostatnim elementem, który jest ważny przed rozpoczęciem działań, to zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sprawozdania z projektu. Musisz wiedzieć, czy to będzie sprawozdanie częściowe, czy sprawozdanie jedno, końcowe. Jakie są wytyczne, jakie dokumenty musisz zgromadzić do tego sprawozdania, kiedy musisz je zrobić i przede wszystkim, jeżeli mówimy o projektach z finansami, czy rozliczających finanse, czyli nieryczałtowych, to w takiej sytuacji warto zapoznać się z tabelą dotyczącą tego, w jaki sposób wykazywać faktury. Może się okazać, że oddasz faktury do księgowości, a potem będziesz szukać i ściągać te faktury od księgowości z całą masą danych, których sobie nie przepisałeś, bo nie wiedziałeś, że musisz to robić. I takim wybitnym przykładem bardzo skomplikowanej tabeli finansowej jest program Aktywni Obywatele, fundusz regionalny, gdzie wykazujesz wydatki w złotówkach, przeliczasz je na euro, wykazujesz numery faktur, daty zapłaty, wszelkie uwagi dotyczące konta, z którego to zostało przelane, ale też dużo różnych dodatkowych informacji, na przykład czego dotyczył zakup, co było na fakturze i tego typu historie. Więc warto to wiedzieć przed, zanim się okaże, że masz kilka dni do złożenia sprawozdania, a ty nie posiadasz części danych. Mnie ostatnio zaskoczyło, bo akurat na te finanse zawsze zwracam uwagę, ale na przykład ostatnio zaskoczyło mnie to, że na przykład wniosek miałam w ogólnie wykazane liczby osób, a w sprawozdaniu okazało się, że muszę klientów wykazać w podziale na kobiety i mężczyzn. No i było nerwowo, żeby te dane znaleźć w terminie wymaganym przez grantodawcę. Po prostu zagregować te dane, bo jeżeli wiem, że coś muszę, to jestem w stanie szybciej to zrobić. Mogłam szybciej policzyć te kobiety i mężczyznę, albo mogłam poprosić kogoś o pomoc w tej kwestii. Ja tego nie zrobiłam, no i było to bardzo wymagające. Co jeszcze przed projektem? W sumie z takich rzeczy, za które możesz ponieść odpowiedzialność, chyba już nic, ale pamiętaj, że warto też pomyśleć o tym projekcie w takich kategoriach, co będzie fajne, co ci sprawi przyjemność, co też jest najbardziej atrakcyjne dla uczestników i które elementy są ryzykowne, czyli co ci się może nie udać, bo jeżeli wiesz, co ci się może nie udać, i wiesz, co jest fajne, to możesz zrobić tak, żeby były najpierw te rzeczy, które się mogą nie udać, a potem te rzeczy, które były fajne. I tutaj takim świetnym przykładem jest to, że kiedyś byłam, to już było dawno temu, na spotkaniu w Klubie Integracji Społecznej i pani dyrektor mówi, że dla uczestników klubu takim najbardziej atrakcyjnym elementem jest kurs prawa jazdy, który oni dostają za darmo. Ale żeby mogli uczestniczyć w tym kursie, muszą zaliczyć warsztaty psychologiczne, warsztaty rozwoju kompetencji miękkich, kurs zawodowy, spotkania z doradcą zawodowym i dopiero potem mogą iść na kurs. I jak pewno się domyślasz, te rzeczy związane z rozwojem kompetencji miękkich są mniej atrakcyjne dla osoby, która szuka pracy albo która chce po prostu otrzymać za darmo kurs prawa jazdy. No ale to było tak wszystko cwanie porobione i tam były bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi o te mniej atrakcyjne treści. Pozostaje mi życzyć powodzenia. Serdecznie w ogóle gratuluję tym, którzy otrzymali dotację. U mnie Facebook się cieszył, cieszyli się znajomi z tych dotacji, także bardzo, bardzo się cieszę, bo to przywraca też taką wiarę w to, że nie wszystko jest już rozdane. Życzę Wam, żebyście Wy pozyskali swoje wymarzone dotacje, no i zachęcam też jeszcze do odsłuchania odcinka podcastu o tych konkursach, w którym ciągle możesz wystartować, bo ciągle kilka takich konkursów jest i ciągle pojawiają się nowe. Cześć i do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzony przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego. Thank you.